Piąty pobyt w więzieniu. Niewiele czasu upłynęło od ostatniego pobytu w więzieniu. Pewnego czerwcowego dnia otrzymałem ponowne wezwanie, bym w dniu 3 lipca 1964 roku stawił się w więzieniu radomskim w celu odbycia kary 3 miesięcy aresztu. W odpowiedzi na to wezwanie wystosowałem do Urzędu do Spraw Wyznań następujący protest. Ksiądz Józef Wójcik. Wierzbica, ulica Kościelna 39. Wierzbica, 22 czerwca 1964 roku. Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie. Protest. Dnia 21 czerwca 1964 roku otrzymałem wezwanie do odbycia 3-miesięcznej kary aresztu za odprawianie mszy świętej dla wyznawców wiary rzymskokatolickiej w Wierzbicy. Nie jest to pierwsze wezwanie i nie będzie to mój pierwszy pobyt w więzieniu. Piąty raz już idę do więzienia tylko dlatego, że jestem księdzem rzymskokatolickim. Trudno to pojąć i zrozumieć. Przy 70. artykule Konstytucji PRL, przy dekrecie o wolności sumienia i wyznania, przy karcie ONZ, przy podpisaniu przez Polskę ustawy o zwalczaniu dyskryminacji, dzieją się takie rzeczy. Czym to Urząd do Spraw Wyznań wytłumaczy? Gdy czytałem w prasie, że głodują kapłani buddyjscy, że głoduje ten czy ów pastor, rozumiałem ich krzywdę, stali się ofiarą niesprawiedliwego ustroju? Dlaczego ludzie domagający się już od 2 lat sprawiedliwości nie zostali wysłuchani? Przeciwnie, na prośby o zdjęcie pieczęci z tymczasowej kaplicy, w której znajduje się Najświętszy Sakrament, na prośby, aby stodołę mogli przebudować na kaplicę. Urząd do Spraw Wyznań w sposób dyktatorski odpowiedział, w Wierzbicy nie ma parafii podległej kurii diecezjalnej w Sandomierzu. Parafia rzymskokatolicka przekształciła się w stowarzyszenie niezależne. Urząd do Spraw Wyznań wyjaśnił nareszcie, że bardzo zależy mu na tym, aby tam parafii rzymskokatolickiej nie było. Ale cóż zrobić z ponad 2000 ludzi, którzy wyznają wiarę rzymskokatolicką, i z kapłanami, którzy z polecenia swojego biskupa zapewniają bez przerwy tym ludziom opiekę duszpasterską. Urząd do Spraw Wyznań sprawę załatwił w ten sposób, że księży wysyła się do więzienia. To jest jednak wyraźne bezprawie i deptanie praworządności, której tak bardzo na 4. zjeździe partii domagał się sekretarz KCPZPR Ryszard Strzelecki w swoim przemówieniu. Podkreślił dobitnie, że przestrzeganie praworządności jest warunkiem rozwoju socjalizmu. Dlatego protestuję przeciwko dotychczasowemu postępowaniu. Ja nie jestem królikiem doświadczalnym, żeby Urząd do Spraw Wyznań przeprowadzał na mojej osobie doświadczenie. Ja jestem obywatelem Polski Ludowej i domagam się wolności religijnej dla siebie i wyznawców wiary rzymskokatolickiej w Wierzbicy. Nie po to mój ojciec tułał się w niewoli niemieckiej, nie po to walczył o wolną i sprawiedliwą ojczyznę, nie po to gospodarstwo nasze 2 razy hitlerowcy palili za pomoc partyzantom, abym ja teraz był prześladowany, abym ja nie miał miejsca w tej wolnej ojczyźnie i dlatego, że noszę sutannę i jestem księdzem rzymskokatolickim, posłusznym swojemu biskupowi. Oświadczam kategorycznie, że gdy nastąpi już po raz 5 ten akt bezprawia w stosunku do mojej osoby i zostanę wzięty do więzienia na znak protestu z powodu krzywdy i niesprawiedliwości, jaka mnie spotyka, nie będę przyjmował żadnego pokarmu, założę głodówkę. Liczę bardzo na Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie, że podejmie odpowiednie kroki, aby prześladowanie ludzi i prześladowanie księży rzymskokatolickich w Wierzbicy ustało. Jestem przekonany, że przemówienie sekretarza KCPZPR Ryszarda Strzeleckiego o przestrzeganiu praworządności Urząd do Spraw Wyznań weźmie pod uwagę i nie dopuści do tego, o czym mówił sekretarz. Przypadki biurokratycznego załatwiania spraw obywateli budzą rozgoryczenie, a czasem załamują wiarę ludzi w skuteczność stwarzanych przez nas norm prawnych i norm życia społecznego. Do wiadomości. 1. Kuria diecezjalna w Sandomierzu. 2. W sekretariat episkopatu. 3. Marszałek Sejmu. 4. Koło poselskie znak. 5. Przewodniczący Rady Państwa. 6. Komitet Centralny. 7. Wszystkie kurie diecezjalne w Polsce. 8. Ministerstwo Sprawiedliwości. 9. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ksiądz Józef Wójcik. Na wiadomość o wysłaniu mojego protestu zaczęły do Wierzbicy napływać listy i telegramy od księży biskupów i współbraci kapłanów z całej Polski. Ksiądz prymas Wyszyński przysłał telegram z zapewnieniem o pamięci, z ojcowskim błogosławieństwem, uczucia braterskiej wspólnoty z drogim księdzem, w obronie praworządności, wobec wierzących obywateli Polski Ludowej. Przesyłam i całym sercem księdzu oraz konfratrowi i wiernym parafii rzymskokatolickiej w Wierzbicy, błogosławie. Ksiądz biskup Tomasz Wilczyński z Olsztyna nadesłał list następującej treści. Biskup Olsztyński. Olsztyn, dnia 27 czerwiec 1964 rok. Drogi księże, bardzo dziękuję za nadesłanie mi kopii protestu skierowanego do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Wreszcie czegoś się dowiedziałem na temat Wierzbicy. Byłbym wdzięczny za nadesłanie mi przemówienia wygłoszonego w Dniu Bożego Ciała do księdza prymasa. Czytałem go przypadkowo, ale tekstu nie posiadam, chociaż prosiłem, aby mi przysłano. Mam nadzieję, że tekst protestu znajdzie się w rękach każdego polskiego księdza, a na terenie diecezji sandomierskiej, może i w każdej katolickiej rodzinie. Sądzę, że publiczne modły, uprzedzone dokładnym opisem męczarni księży i wiernych w Wierzbicy, zostaną wysłuchane przez Pana Boga i zbyteczna będzie głodówka więzienna w obronie wolności obywatelskiej, wolności sumienia i zaprzestania szykan obrzydliwych. Może ksiądz być pewny, że tak księża jak i siostry zakonne diecezji warmińskiej, otrzymawszy kopię protestu, będą polecały wytrwałość księży i ludu wiernego w Wierzbicy, modlitwą i Bożej opiece. Byłoby mi miło kiedyś spotkać księdza i złożyć moje serdeczne uznanie i podziękę za bohaterstwo. Nie lubię przesadzać w obronie praw ludzkich i boskich. Z okazji rekolekcji kapłańskich będę miał możliwość zachęcić moich księży, a przez nich i wiernych, do modlitwy w waszej intencji. Problem Wierzbicy nie jest problemem lokalnym i tym tłumaczy się chęć złamania za wszelką cenę ducha wiary katolickiej w duszach waszych. To winni zrozumieć wszyscy polscy kapłani i wierni. Proszę przyjąć wyrazy mojej czci i głębokiego uznania. Zapewniam o gorących modlitwach w mojej diecezji. Świętej pamięci Tomasz Wilczyński, biskup. Otrzymuje 1. Ksiądz Józef Wójcik, Wierzbica, ulica Kościelna 39. 2. Sandomierska Kuria Biskupia. Ksiądz biskup Lucjan Biernacki, sufragan Gniezna, również nadesłał list, w którym solidaryzuje się z parafią rzymskokatolicką w Wierzbicy oraz z jej duszpasterzami. Treść listu, następująca, sufragan gnieźnieński. Gniezno, dnia 1 lipca 1964. Czcigodny i drogi księże proboszczu. Z wzruszeniem i z wielkim zarazem oburzeniem przeczytałem przysłany protest do Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie. Z serdecznym wzruszeniem dowiedziałem się z niego, że drogi konfrater w siostrzanej archidiecezji zajmuje mężnie pozycję prawdziwie kapłańską wobec brutalnego bezprawia, które zawarcholiło się do jego parafii. Jest to jeden z objawów męczeństwa, które Kościół Chrystusowy przechodzić musi w pochodzie swym tysiącletnim na ziemiach polskich, by wykazać całemu światu, że dusze polskie są katolickie i idą drogą Chrystusa, choćby to była droga krzywdzącego bezprawia, droga krzyża i Golgoty. Wspierać będziemy drogiego brata w kapłaństwie i powierzoną mu owczarnię swoimi modlitwami. Niemniej sam fakt, że takie brutalne warcholstwo, bo inaczej tego oczywistego bezprawia nie można nazwać, mogło się stać w Polsce, ze strony władz, które chcą być praworządne i ciągle nam głoszą o równouprawnieniu wszystkich obywateli i ciągle twierdzą, że Polska Ludowa jest wrogiem wszelkiej dyskryminacji rasowej i religijnej. Stwierdzenie takiego bezprawia jest ze wszech miar bolesne, bo zaprzepaszczeniem wszelkiej praworządności i wszelkiego poczucia praw i sprawiedliwości, którego obywatele, w olbrzymiej większości katolicy, mają prawo spodziewać się i domagać od tych, którzy uchwycili rządy w swe ręce, w imię najszczytniejszych haseł sprawiedliwości, równości i wolności dla wszystkich. Wypadek w Wierzbicy przeczy wszelkiemu poczuciu ludzkości i sprawiedliwości i niewątpliwie znajdzie swe echo chyba w drugiej Norymberdze, która na mocy praw człowieka sądzić będzie tych, którzy brutalnie to prawo łamią i znieważają. Znajdzie swe echo, nierównie mocniejsze, jeszcze u sprawiedliwego Ojca, który jest w niebie i choć niewidzialny, dzierży losy ludzi i narodów w swoich bożych dłoniach. Do Niego wznoszą się i wznosić będą modlitwy, by czas bezprawia i gwałtu minął jak najprędzej, a prawda Boża, sprawiedliwość i miłość okazały się w całym swym blasku, w całym świecie, jak i w naszej nieszczęśliwej ojczyźnie. Czcigodny i drogi ksiądz proboszcz niech nadal ufnie i serdecznie zawierza Panu Bogu. W Nim i przez Niego nasze zwycięstwo niezawodne. Ufajcie, jam zwyciężył świat. Polecając się kapłańskim modlitwom, serdecznie błogosławię. Świętej pamięci Lucjan Biernacki. Liczyłem, że sprawa piątego uwięzienia mnie trochę się przeciągnie. Tymczasem postanowiono się zemścić za ów protest i rozgłos wokół sprawy wierzbickiej. Zemsta przyszła niespodziewanie, uderzając w ofiarę w sposób nieludzki, nie do przyjęcia w krajach cywilizowanych. Otóż w niedzielę 5 lipca 1964 roku przyjechałem z Radomia do Wierzbicy, aby odprawiać mszę świętą wiernym zebranym, jak zwykle na podwórku i w mieszkaniu pana Błaszczyka. Myślałem, że w niedzielę, z całą pewnością, nie będą mnie aresztować. Tymczasem bardzo się przeliczyłem. Już od wczesnego ranka aktywniejsi kosowcy, zwolennicy Kosa, wiedzieli, że będę aresztowany. Milicja zrobiła niesamowity rwetes. Całą Wierzbicę postawiła na nogi. Punktualnie o godzinie 11.30, w chwili, gdy przygotowywałem się do odprawienia sumy, wszedł milicjant i zapytał mnie, czy uregulowałem kolegium numer 141. Odpowiedziałem, nie uregulowałem, ale skierowałem protest do Urzędu do Spraw Wyznań i oczekuję odpowiedzi. Nas to nie obchodzi. Od prawomocnego wyroku kolegium nie ma już żadnego odwołania, zawrokował komendant. Ja o tym dobrze wiem, lecz w tej chwili ubieram się do mszy świętej i nie możecie mnie zabrać, bo dopuścicie się bezprawia. Po jakimś czasie wszedł następny milicjant. Odpowiedziałem im, że dobrowolnie nie pójdę. Gdy użyjecie siły, to trudno. Proszę się jednak zastanowić, co będzie z ludźmi. Ja za nich nie odpowiadam. Przyszli na mszę świętą, a wy chcecie zabrać im księdza. Zostawili mi wezwanie na godzinę 14:00 na posterunek Milicji Obywatelskiej w Wierzbicy. Odpowiedziałem, o godzinie 14:00 nie będę mógł się stawić, gdyż o 16:00 muszę jeszcze odprawić jedną mszę świętą. Mogę przyjść dopiero o godzinie 17:00. Wyszli. Tajniak, który dowodził całą akcją, rozkazał, aby brano mnie siłą. Po powrocie komendant oświadczył, mamy polecenie brać księdza siłą. Nie myślę się z panami bić, odpowiedziałem. Panowie pozwolą jednak, że wyjaśnię ludziom zebranym pewne sprawy. Nie wyrazili sprzeciwu, więc zwróciłem się do grupki wiernych. Kochani, ci panowie przyszli mnie aresztować. Jestem już ubrany do mszy świętej. W tej sytuacji nie mogą mnie pozbawić wolności. Was wszystkich biorę na świadków tego, co powiem. Otóż oświadczam, że po odprawieniu ostatniego nabożeństwa, sam, dobrowolnie zgłoszę się na posterunek Milicji Obywatelskiej. Jeżeli się coś złego tutaj wydarzy, my za to nie odpowiadamy. Cała odpowiedzialność spada na tych oto panów, którzy wbrew wszelkim przepisom, chcą mnie wziąć siłą do więzienia. Jeszcze nie skończyłem mówić, a komendant wziął mnie za prawy łokieć i pociągnął za sobą. Kobiety rzuciły się z płaczem. Całowały milicjantów po rękach, inne szarpały, prosząc, by im nie zabierano księdza. Zrobił się niesamowity zgiełk. Gdy prośby nie odnosiły żadnego skutku, kobiety zaczęły krzyczeć, kierując pod adresem milicjantów te i tym podobne epitety, wy hitlerowcy. Wy bandyci. Nie dajecie nam się modlić. Rozpędzacie nabożeństwo. Nie pozwolimy wam aresztować naszego księdza. Widząc, że sytuacja staje się groźna, wycofali się, zostawiając mnie w spokoju. Odprawiłem sumę. Pocieszyłem ludzi, że jeszcze nas przeproszą za to bezprawie. Z całą pewnością, po tych nowych trudach i ofiarach, przyjdzie zwycięstwo prawdy. O godzinie 16 odprawiłem jeszcze ostatnią mszę świętą i godzinę później stawiłem się na posterunku. Na wstępie wtrąciłem, panowie. Pilnujcie tych, co podpalają i napadają na niewinnych ludzi. Księży nie musicie pilnować, bo ksiądz jak powie słowo, to go dotrzyma. Powiedziałem, że przyjdę, i oto mnie macie. Okryliście dzisiaj hańbą swoje mundury. Należało się dobrowolnie zgłosić do więzienia, odciął się komendant. Zadaniem panów jest doprowadzać do więzienia, gdyż za to otrzymujecie pieniądze, odpowiedziałem. Róbcie to jednak w sposób kulturalny. Zresztą, panowie, w porę zreflektowaliście się, że popełniacie kompromitujące bezprawie i dlatego wycofaliście się, nie doprowadzając akcji do końca. Należy wam się w tym miejscu pochwała. Milczeli. Wątek rozmowy skierowano na inne tory. Zaczęto załatwiać formalności. Ma ksiądz dowód? Zapytał komendant. Nie. A przecież jest to obowiązek noszenia zawsze ze sobą dowodu osobistego. Nie ma takiego obowiązku. Wiem, że muszę mieć dowód, ale nie mam obowiązku noszenia go zawsze z sobą. Słuszność powyższego stwierdzenia potwierdza choćby fakt, że wzywany na kolegium oskarżony ma zgłosić się z dowodem, to znaczy, że w każdej sytuacji nie musi go mieć z sobą. Rozmowę przerwał tajniak, oświadczając, że już odjeżdżamy. Zawieźli mnie do szydłowca. Zastałem tam okropne warunki lokalowe. Spałem na twardych deskach. Okrywałem się poszarpanymi kocami, niemal łachmanami i przy tym niesamowicie brudnymi. Spotkałem tu znajomego kierowcę z Wierzbicy, Franciszka Zawisze. Miał on wypadek samochodowy. Był dla mnie bardzo grzeczny i uprzejmy, nawet oddał mi swój siennik. Kiedyś był zwolennikiem kosa, lecz obecnie zmienił poglądy i od pewnego czasu nigdzie nie chodził na nabożeństwa. O godzinie 14 podjechał pod posterunek milicji obywatelskiej, wóz milicyjny i przewieziono mnie do więzienia w Radomiu. Tam konwojujący mnie milicjanci oficjalnie przekazali w administracji, że już w szydłowcu rozpocząłem głodówkę. Uczyniłem to zgodnie z zapowiedzią wyrażoną w proteście, którego jednak nie wzięto pod uwagę. Oczywiście, gdy tylko znalazłem się w celi, rozległo się sakramentalne wójcik do naczelnika. Zjawiłem się. Wójcik, co słyszę? Założyliście głodówkę? Czy to prawda? Tak. O, gdy umrze jeden wróg Polski Ludowej, to nic złego się nie stanie. To się panu udało. Chociaż raz usłyszałem prawdę. Nie zależy wam na ludziach. Zapewne bardzo byście się cieszyli, gdyby wszyscy ludzie w Polsce poumierali z głodu. Gdybyście umarli tutaj w więzieniu, ciągnął dalej naczelnik, nie dając się zbić z tropu, to kogo mamy powiadomić o śmierci, matkę? Aby przyjechała po ciało, czy też mamy wam zrobić pogrzeb na koszt więzienia? Jak decydujecie? Panie naczelniku, odpowiedziałem. Dzięki Bogu moi rodzice są na tyle zamożni, że będzie ich stać na urządzenie mi wspaniałego pogrzebu. Zapewne nie pozwoliliby, by mnie więzienie chowało pod czerwonymi sztandarami. Oni mi wyprawią uczciwy, katolicki pogrzeb. Proszę więc ich zawiadomić. To jest moja odpowiedź. Naczelnik zaniepokojony nieco zapytał, wójcik, czy naprawdę wytrzymacie tę głodówkę? Gdybym nie wytrzymał, nie zakładałbym, odpowiedziałem. Przecież ksiądz Roguś założył i nie wytrzymał, usiłował mnie przekonać i skłonić, bym odstąpił od powziętego zamiaru. Panie naczelniku, ja się nazywam ksiądz Wójcik, a nie ksiądz Roguś. Roześmiał się. Przeniesiecie się na osobną celę, oświadczył, żeby nikt wam nie podrzucał jedzenia. Tak też uczyniono. Zamieszkałem w pojedynczej celi. Przy okazji każdego apelu wkładali mi do głowy, że głodówka nic nie daje. Namawiali mnie, żebym ją przerwał. Jeden z tych panów jasno powiedział, o co im chodzi, wójcik, po co wy głodujecie, W tym ustroju głodówka nic nie daje. Panie, gdy głodował Lumumba, to cały świat wiedział o tym, prasa przekazywała tę sensacyjną wiadomość, radio również. Wszyscy mówili o tym, jak wielka krzywda musiała go spotkać, skoro chwycił się tej ostatniej deski ratunku. Pan natomiast klaruje mi, że głodówka w naszych czasach, w tym ustroju nic nie daje. Wypisałem stosy papieru, butelki atramentu z petycjami do rządu i nic nie pomaga. Został mi tylko ten ostatni sposób dochodzenia należnych mi praw. Ostatnich moich słów nie usiłowano storpedować. Naczelnik już nic więcej nie mówił. Władze więzienne czyniły wiele zabiegów w tym celu, żeby mnie skłonić do przerwania głodówki, z powodu której zrobiło się trochę szumu. Zewsząd zaczęły napływać listy i telegramy z wyrazami współczucia i jednocześnie oburzenia na niesprawiedliwość i jawnie dziejącą się krzywdę ludzką. Otrzymywałem depesze od księży i biskupów i wiernych. Ksiądz kardynał Karol Wojtyła pisał: Kuria Metropolitarna w Krakowie. Ulica Franciszkańska 3. Kraków, dnia 11 lipca 1964 roku. L. 2564/64. Czcigodny księże. Otrzymałem wstrząsający telegram o piątym z kolei uwięzieniu księdza Wójcika, który z powodu krzywdy i niesprawiedliwości rozpoczął w więzieniu głodówkę. Artykuł 70 Konstytucji oraz dekret o wolności sumienia i wyznania zapewnia Kościołowi swobodną działalność duszpasterską, a wiernym prawo wyznawania i praktykowania. Są to elementarne prawa każdego człowieka. Biskupi oraz całe duchowieństwo archidiecezji krakowskiej patrzą na was jako na bohaterskich wyznawców wiary, na pasterzy, którzy duszę swoją kładą za owce swoje. Równocześnie widzimy w waszej postawie szlachetną i niezmordowaną gotowość domagania się tego, by podstawowe prawa ludzi wierzących były w naszej ojczyźnie przestrzegane. Towarzyszy wam, a w szczególności uwięzionemu księdzu Wójcikowi, nasza solidarność oraz wytrwała modlitwa. Ksiądz biskup Tadeusz Efter z Poznania nadesłał telegram, w którym zapewniał: przesyłamy wyrazy braterskiego współczucia z powodu piątego uwięzienia księdza Józefa Wójcika i zapewniamy o modlitwie za nieszczęśliwą parafię w Wierzbicy. Głodowałem pełne 4 dni. Systematycznie przynosili mi posiłki i odnosili. Musiałem bardzo ze sobą walczyć, aby mnie nie zwyciężyła pokusa zaspokojenia głodu, skosztowania chociażby jakiegokolwiek pokarmu. Wytrwałem jednak do końca. Zostałem wykupiony przez parafian i w 5 dniu głodówki wyszedłem na wolność. Na pożegnanie przyszedł sam naczelnik. Czułem, że z sympatią i trochę nawet respektem odnosi się do mnie za wytrwanie w postanowieniu nieprzerwania głodówki do końca. Codziennie musiał składać raporty o moim zachowaniu się, zwłaszcza głodowaniu. Gdy opuszczałem więzienie, dodał, że niepotrzebnie zrujnowałem sobie żołądek. Troskliwie pouczał o zachowaniu ostrożności w przyjmowaniu posiłków. Polecił nawet, co mam jeść. Zdradził również sekret, że mieli polecenie, aby mnie sztucznie karmić, i w końcu dodał: Wójcik, jednak twardy jesteście. Wróciłem, oczywiście, do Wierzbicy, zarabiać na nowe więzienie. Po powrocie z więzienia wysłałem do księdza prymasa następujący telegram: głodówkę i piąty pobyt w więzieniu składam na ręce waszej eminencji, jako ofiarę złożoną Panu Bogu, o uproszenie wolności Kościołowi Chrystusowemu w ojczyźnie naszej. Natomiast do Urzędu do Spraw Wyznań wystosowałem protest na bezprawie, jakiego dopuściła się milicja na mojej osobie. Oto jego treść. Ksiądz Józef Wójcik, Wierzbica, ulica Kościuszki 39. Wierzbica, dnia 11 lipca. Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie. Protest. Wołam na cały głos: sprawiedliwości. 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 Wołam głosem człowieka, któremu od kilkunastu miesięcy zadają gwałt. Wołam o sprawiedliwość. Dlaczego? Jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi na protest złożony w dniu 22 czerwca 1964 roku, a stałem się już ofiarą obrzydliwego gwałtu, i ohydnego bezprawia. Czyżby to miała być odpowiedź na mój poprzedni protest? Dnia 5 lipca 1964 roku milicja obywatelska w Wierzbicy dokonała na mojej osobie, niespotykanego w cywilizowanym państwie, bezprawia, przy ołtarzu, wobec Najświętszego Sakramentu, na oczach około 600 wiernych zebranych na nabożeństwo, ubranego w szaty liturgiczne, komża, stuła, pozbawiła mnie wolności, i to w sposób barbarzyński. Oto streszczenie przebiegu wypadków. Oświadczyłem funkcjonariuszowi milicji obywatelskiej, że dobrowolnie teraz, gdy spełniam święte czynności liturgiczne, odejść nie mogę i nikt w takiej sytuacji nie może mnie pozbawić wolności. Milicjant oświadczył, że siłą mnie zabiorą. Obecnych na nabożeństwie wezwałem na świadków i oświadczyłem, że po zakończeniu nabożeństw niedzielnych zgłoszę się dobrowolnie na posterunek milicji. Ktoś w cywilu, kierujący całą tą akcją, wydał polecenie, brać go siłą. Proszę zwrócić uwagę na zestawienie tych wypadków. Ołtarz, Najświętszy Sakrament, kapłan ubrany w szaty liturgiczne, setki wiernych. Milicja mundurowa wyciąga, szarpie, chwyta za ręce kapłana, aby go załadować do milicyjnego wozu. Byłem bezsilny wobec gwałtu, przemocy, bezprawia. Budziłem litość i współczucie w zebranym tłumie wiernych. Ludzie nie pozostali obojętni. Mając szacunek dla munduru przedstawicieli władzy ludowej, a z drugiej strony, nie chcieli pogodzić się z gwałtem zadawanym ich kapłanowi. Chwycili nie za kamienie, lecz za ręce obecnych milicjantów, obsypując je pocałunkami, prosząc, by zostawili im księdza, bo oni z dziećmi przyszli się modlić. A kiedy to żebranie nie odnosiło rezultatu, ludzie zaczęli krzyczeć, że i Hitler tak nie robił, że i Niemcy nie rozpędzali modlących się ludzi. Dosyć, że zabraliście nam kościół, buntownika popieracie, to jeszcze pod gołym niebem nie dacie się nam modlić. Rzeczywiście zrobiło mi się przykro. Ogarnęło mnie uczucie wstydu za tych funkcjonariuszy milicji, którzy swoim zachowaniem wobec zgromadzonych ludzi zaprzeczyli istniejącym gwarancjom swobód obywatelskich. Jako wolny człowiek, w wolnym państwie mający prawo do życia, wobec gwałtu i bezprawia wołam głosem wielkim: sprawiedliwości. 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 Tym bardziej, że artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku zapewnia wolność sumienia i religii, jak również manifestowania przekonań religijnych, kultu i wykonywania rytów. A nasza konstytucja w artykule 70 grozi: nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału w czynnościach i obrzędach religijnych. Dekret o obronie wolności sumienia i wyznania ściga karą więzienia obrażanie uczuć religijnych, znieważanie publiczne przedmiotów czci religijnej i miejsc przeznaczonych do wykonywania obrzędów religijnych. Jakżeż wyglądają te piękne zasady i przepisy w rzeczywistości z dnia 5 lipca 1964 roku, z godziny 12 w południe, w Wierzbicy? Poglądowa to lekcja wolności sumienia i wyznania. Kilka dni temu, organ KWPZPR w Kielcach Słowo Ludu w dniu 6 lub 7 lipca bieżącego roku, na pierwszej stronie zamieścił zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych. Biały rasista, właściciel restauracji, z pistoletem w ręku, obok niego inny rasista z pałą w ręku, wypędzają z restauracji murzyna, który miał prawo tam wejść, bo Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę o swobodach obywatelskich dla ludności kolorowej. Wypędzał pomimo ustawy. Oburzyła się prasa partyjna. Oburzamy się wszyscy wobec takich aktów ślepej dyskryminacji. Panowie, i mnie wypędzono, nie tylko wypędzano od ołtarza, ale zamknięto najpierw w areszcie, a potem w więzieniu. Pomimo deklaracji, pomimo konstytucji, pomimo dekretu o wolności sumienia i wyznania. Dlatego wołam głosem wielkim: sprawiedliwości. 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 Spodziewam się, że skoro gwałt na murzynie dotarł aż do nas, i moje wołanie o sprawiedliwość dojdzie do właściwych czynników, zmusi do zastanowienia i położy kres gwałtom i bezprawiu dokonywanym na mojej osobie, Chodzi tu przecież o dobro społeczeństwa, jednostki i spokój. Ksiądz Józef Wójcik. Do wiadomości. 1. Kuria diecezjalna w Sandomierzu. 2. W sekretariat episkopatu. 3. Wszystkie kurie diecezjalne w Polsce. 4. Pierwszy sekretarz KCPZPR, Władysław Gomułka. 5. Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki. 6. Premier Rady Ministrów, Józef Cyrankiewicz. 7. Ministerstwo Sprawiedliwości. 8. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 9. Marszałek Sejmu. 10. Koło Poselskie Znak. 11. Prokurator Generalny w Warszawie. 12. Komenda Główna Milicji Obywatelskiej w Warszawie. 13. Redaktor Naczelny Trybuny Ludu. 14. Redaktor Naczelny Tygodnika Powszechnego, Kraków, ulica Wiślana 12. 15. Jego Eminencja, ksiądz prymas, Stefan kardynał Wyszyński.